Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A w ostatnich dniach starego roku powiemy między innymi o postanowieniach noworocznych. A moim i Państwa gościem jest pani Dominika Godlewska-Gnaś, psycholog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
Proszę pani, nowy rok to dla wielu z nas taki czas podejmowania decyzji, wyzwań, podsumowań, obliczeń, ale z drugiej strony pojawił się też trend nawołujący do nienarzucania sobie presji i pogodzenia się po prostu z tym, co nam życie przynosi, też nie wymyślania na siłę tych noworocznych postanowień. Który sposób jest lepszy? No mam nadzieję, że uda nam się w czasie tej audycji Państwu wyjaśnić. Może są sposoby na to, by zwiększyć szanse na realizację naszych zamierzeń? Też o to chciałabym Panią zapytać. Ale proszę powiedzieć tak szczerze, czy my naprawdę mamy taką tendencję do odcinania kreską starego roku, otwierania nowego? Czy jest dla nas tak symboliczny, że musimy podejmować te postanowienia?
Tutaj powiem takie ulubione słowa psychologa. To zależy. To zależy ze względu na to, że każdy z nas jest inny. Każdy ma inny poziom swojej motywacji. Utrzymanie poziomu tej motywacji, zaangażowania w dane postanowienia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że większość noworocznych postanowień upada nie ze względu, że brakuje nam tej silnej woli, ale dlatego, że stawiamy sobie tak naprawdę za wysokie wymagania względem swoich możliwości.
Czyli cały świat chcemy przebudować w ciągu kilku godzin.
Dokładnie tak, a tak się nie da, bo ja zawsze mówię, że to jest tak, jakbyśmy nigdy nie chodzili na siłownię, a nagle na nią poszli i starali się podnieść największy ciężar, nie? No nie da się.
Może uda nam się wyjaśnić słuchaczom, jak te ciężarki dokładać malutkie, żeby zrealizować te postanowienia. A takie hasła nowy rok, nowe ja są popularne, jak pani sądzi?
Myślę, że tak, a szczególnie w mediach społecznościowych typu Facebook, bardzo modny Instagram. No niestety albo stety, no teraz życie przeniosło się do internetu. No i tam bardzo często widzimy właśnie te hasła nowa ja, nowy rok. I media społecznościowe kształtują ten kanon, nie? Teraz szczególnie wśród młodych ludzi. Może też zależy od pokolenia, ale wśród młodych ludzi jest ta tendencja taka, że jest kształtowany kanon.
A my bierzemy przykład z celebrytów, z artystów?
Myślę, że to jest coraz częściej, nie? Że gdzieś tam obserwujemy, chcemy się stać podobni. Tylko my tak naprawdę to, co widzimy w internecie, to jest, nie wiem, namiastka, tak? Taka jedna setna tego, co tak naprawdę się tam dzieje.
Czyli wierzymy w to, co widzimy.
No niestety wierzymy, zamiast doświadczać, mieć to wrażenie, że ciężką pracą, no to tak naprawdę też trochę idziemy na łatwiznę, nie? Obserwując.
Proszę pani, a dlaczego moment przełomu roku jest dla nas taki ważny i uważany za magiczny? Dlaczego nie jest to pierwszy dzień wiosny lub pierwszy dzień lata, kiedy jest ciepło, pięknie, zmienia się pogoda na przyjazną, a tutaj w środku zimy jakieś takie postanowienia i to mające zmienić nasze życie? O co chodzi z tym przełomem roku?
Tutaj to mam też wrażenie, że my, ogólnie ludzie mają tendencję do takiego magicznego myślenia, nie? I nowy rok, nowe rozdanie od życia, tak jest najczęściej kojarzone. A prawda jest taka, że no, to nie jest nic nowego, to życie toczy się dalej, my po prostu jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia, natomiast no, dalej nic nie zmieni.
A czego dotyczą postanowienia noworoczne? W takim rankingu powiedzmy 5 postanowień, co przoduje?
U mnie z racji miejsca, w którym pracuję, no to są osoby, które chcą się pozbyć swojego uzależnienia, nie? Swojego nawyku, czyli najczęściej jest to gdzieś alkohol, narkotyki, leki, ewentualnie no, papierosy, ale to już jest inna bajka. Ale bardzo często też chcemy schudnąć, prawda? No bo to jest bardzo popularne, że nie odpowiada nam masa ciała. Chcemy zadbać o zdrowie, bo przecież w poprzednim roku nie mieliśmy na to czasu, więc zrobię to teraz. No ale to wszystko zależy już, jakie my mamy cele. Najczęściej te cele nie są precyzyjne, dlatego nam się tak dzieje, że przeważnie od lutego, no to już gdzieś ten zapał nam opada.
Ja słyszałam, że w tym rankingu także padają takie plany. czytanie książek, jedna książka tygodniowo co najmniej, no później ona na miesiąc schodzi, a później pewnie na rok. Nauczenie się nowego języka też podobno jest w czołówce postanowień.
No samorozwój jak najbardziej, tak? Gdzieś tam właśnie nauczę się języka, nauczę się jakiejś nowej umiejętności, albo będę spędzać to też tak relacyjnie, że będę spędzać więcej czasu ze swoimi bliskimi, nie? Bo my w tym pędzie bardzo często w pracy zapominamy o tych najważniejszych naszych osobach.
Skąd się wzięły w ogóle postanowienia noworoczne? Czy my naprawdę lubimy od czasu do czasu sobie taką czystą kartę otworzyć i wierzyć w to, że można ją zapisać od początku?
Te postanowienia, z tego co ja się orientuję, to już naprawdę od dawnych, dawnych czasów. Prekursorami tego wszystkiego nazywamy Babilończyków, czyli to tam Mezopotamia około 4000 lat temu. Oni tak naprawdę z tym swoim bogom obiecywali, że na przykład spłacą swoje długi, no to będzie im się szczęściło, to myślę, że to o to chodzi. No i my mamy przede wszystkim taką tendencję, że wszystko można zacząć od nowa, nie? Nowy rok, nowy rozdział, ale tak naprawdę bardzo często zapominamy, że my nie zamykamy poprzedniego rozdziału i to gdzieś się za nami będzie ciągnęło, dopóki nie zamkniesz jednych drzwi, nie otwieraj kolejnych, nie?
Czyli to jest warunek, zamknięcie poprzednich drzwi, tak?
No myślę, że tak jest, no bo w końcu nam się nawarstwi i już nie wiem, w które te drzwi wchodzić, tak?
Bardzo ciekawe stwierdzenie. Pani Dominiko, a jeśli nasze postanowienia będą nierealne, bo najczęściej one są nierealne, albo postawimy sobie poprzeczkę zbyt wysoko, to czy to nie jest tak, że efekt jest właśnie odwrotny, że wtedy dochodzi do obniżenia samooceny, braku motywacji, no bo przecież nie jestem w stanie tego dźwignąć. No i kiedy ten zapał się kończy? Jeszcze w styczniu, czy już w lutym?
Tutaj jest dużo prawdy, co pani redaktor mówi, bo z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo prawdopodobne, że będziemy mieć obniżoną samoocenę na przykład. Bo jeśli te noworoczne postanowienia są nierealne, zbyt ambitne, albo źle dostosowane do naszych zasobów, mogą szybko doprowadzić do negatywnych takich konsekwencji emocjonalnych i motywacyjnych. Pierwszy z nich, takie co mi się najbardziej nasuwa, to jest poczucie klęski, nie? Czyli gdy ten cel jest nieosiągalny, pierwsze niepowodzenie pojawi się bardzo szybko, mózg wtedy interpretuje jako to błąd we mnie, że ja coś zrobiłam nie tak i to wtedy uruchamia taki ten schemat porażki. Drugą taką właśnie rzeczą jest obniżona samoocena, czyli te powtarzające się doświadczenia, niespełnienie tych swoich oczekiwań wobec siebie, osłabienie poczucia swojej własnej skuteczności. Zamiast zwiększać wiarę w siebie, no niestety ją podkopuje. Spadek motywacji to też rośnie wtedy, gdy nie widzimy postępów, nie? Gdy cel jest zbyt wysoko postawiony, brak szybkich efektów prowadzi do zniechęcenia i rezygnacji. Pojawia się myśl, skoro mi nie wychodzi, to po co się za to biorę? I czwarte, to jest takie unikanie zmian. Doświadczenie porażki może prowadzić do kolejnej próby zmiany, ale będą odkładane z poczucia lęku. Niestety bardzo często doświadczymy lęku. To wszystko sprzyja takiej bierności, utrwalenia dotychczasowych nawyków.
Czyli no niezbyt miła perspektywa,
no
prawda?
Nie, dlatego
jak możemy się czuć po tej porażce? W lutym na przykład, około lutego. Pani Dominiko, no to w takim razie chciałabym, żebyśmy troszeczkę słuchaczom podpowiedziały, jak te postanowienia realizować, bo one będą, no każdy będzie miał te postanowienia, ale jak rozłożyć je w czasie i dostosować do naszych możliwości, żeby tej klęski nie poczuć, żeby nie odczuć w sercu tego poczucia klęski. No to weźmy chociażby taką dietę, tak? Wiemy, że około lutego już pewnie się kończą te diety. No to co zrobić, żeby ona się udała? Jak to rozłożyć w czasie? Do kogo się zgłosić? Żeby się tym razem udało.
Przede wszystkim musimy zrobić tak, żeby cel był precyzyjny, no bo same powiedzenie przejście na dietę, no to co to tak naprawdę dla nas znaczy, nie? Zacznę jeść zdrowo, no ale co zaczniesz robić, żeby tak było? Chodzi, żeby było bardziej precyzyjne. Na przykład zrezygnuję ze słodyczy i napojów gazowanych, zjem więcej ulubionych warzyw i owoców. Ja może o tej diecie tak niekoniecznie często słyszę, natomiast bardzo często jest to popularne, kiedy słyszę wśród swoich znajomych, kiedyś w ogóle też się na to łapałam, nie? Że w nowym roku schudnę. no dobra, świetnie, tylko co zrobisz, nie? No to zawsze zaczynało się od kupienia karnetu na siłownię, no i po prostu...
Całego stroju na siłownię, urządzeń potrzebnych, odpowiednich butów, prawda, dresów i tak dalej, czyli duży wydatek.
Dokładnie.
I co dalej?
I od lutego to już dobra, mi się nie chce i tak dalej. A tu trzeba zrobić tak, że wyznaczamy konkretne działanie, na przykład pójdę na tą siłownię 3 razy w tygodniu, będę gotować w domu zamiast jeść takie gotowe jedzenie. Na przykład swój cel wyznaczam do lipca, że chcę schudnąć, nie wiem, 5 kilo, ale tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby zrzucić te kilogramy, tylko chodzi, że zmieniamy nawyki, a konsekwencją tego jest to, że my po prostu schudniemy. Precyzyjne postanowienia jasno określają, co dokładnie mamy robić, dzięki czemu łatwiej jest wprowadzić je w życie. Według mnie najważniejsze w osiąganiu swoich celów, kto wie, to mnie zna, że jeśli samemu czegoś bardzo chcę, to jestem w stanie to osiągnąć, a do czegoś, co ja na przykład muszę, nie? No co ty musisz? Nic nie musisz, ty możesz tylko chcieć. Jak już słyszę, że ktoś musi, to już wiem, że to raczej będzie lekkie niepowodzenie, no bo zostaje przymuszony, to nie jest jego własna wola.
Czyli tym razem trzeba chcieć.
Po tych
5 porażkach z kolei tym razem trzeba chcieć. No dobrze, a jeśli chodzi o używki, bo to nie jest taka prosta sprawa, wie pani. No z dietą można sobie poradzić, tak? Z wprowadzeniem diety, spacerami czy gimnastyką, no ale używki to już jest taka poważna sprawa, jak narkotyki, alkohol. No i tutaj to chyba więcej trzeba pracy pokonać.
Przede wszystkim trzeba się zorientować, że już nie chcę. Że już naprawdę nie chcę, mam dość, chcę zmienić swoje życie, bo tak naprawdę osoba uzależniona jest już więźniem butelki czy kreski. I wtedy, no mówię, jeśli jest przyprowadzana taka osoba i mówi, ja muszę tu być, bo muszę przestać pić, to ode mnie zawsze wychodzą słowa, ty nic nie musisz, ty możesz tylko chcieć. I z racji, że ja pracuję w poradni leczenia uzależnień, no to często mi się zdarza, że ktoś musi, ale podczas terapii słyszę, że ja chcę. Słyszę, pani Dominiko, ja chcę być trzeźwy, nie? I wtedy to jest taka największa motywacja, bo przecież ja nie siedzę z pacjentem 24 na dobę, nie spędzam z nim wolnego czasu. To już tylko zależy od niego, co on dalej z tym będzie robił.
Czyli ta świadomość rozstania się z używkami jest tutaj kluczowa tak naprawdę.
Tak, bo to chodzi o to, że już nie chcę. To nie jest, że ja nie mogę, bo ja zawsze pytam pacjenta, a kto panu zabrania? Albo pani, tak? Bo to różne przypadki. No i wtedy słyszę, no w sumie nikt. No właśnie, jak w sumie nikt, no to po co to robisz, nie? I to chodzi o tą motywację swoją, że ja już tak naprawdę nie chcę, że fajnie jest być trzeźwym, widzieć ten świat inaczej.
A kary na przykład za jazdę pod wpływem alkoholu, za przestępstwo dokonane pod wpływem narkotyków bardziej przestraszają, czy też nie robią wrażenia na osobach uzależnionych?
A to już, to znowu moje ulubione, tak, to zależy. Bo niektórzy pacjenci się przestraszą, ale niektórzy znajdą sposób, żeby to obejść, tak, i też się ze mną tym dzielą. Dla mnie to jest w pewnym momencie takie straszne, nie, że ktoś próbuje to w jakiś sposób obchodzić. Niby państwo chce coś zrobić, ale pacjent zawsze znajdzie coś, żeby było inaczej.
No i to 6. zatrzymanie bez dokumentów,
na przykład,
prawda?
Mhm.
One skąd się biorą, te zatrzymania? I to wsiadanie za kierownicę. Pani Dominiko, bardzo ważną pracę pani wykonuje, pracując z osobami uzależnionymi, bo ciężkie czasy są tak naprawdę. Wiele osób jest uzależnionych od różnych rzeczy. Fizycznych, ale też behawioralnych. Także ogromny szacunek, bo dużo pracy macie państwo teraz w tym temacie. No dobrze, ale my powracamy do naszych postanowień noworocznych, czyli tak, dieta jest do zrealizowania, tak?
Oczywiście.
Tylko nie 3 razy w tygodniu siłownia na początek, bo to nie,
nie
przejdzie.
Bo jeżeli, nie.
I jeszcze gotowanie samemu, nie, to jest nierealne.
Nie, musimy dostosować do swoich tak naprawdę zasobów, do swoich możliwości. Jeżeli wiem, że jestem w stanie pójść raz w siłownię, super, no to pójdę. Ale na przykład jutro pójdę do pracy, zamiast pojechać samochodem. Takie małe rzeczy, które naprawdę później powodują wielką zmianę, nie? Ale nic się nie dzieje od razu.
Spacer na przykład.
Na przykład.
po południu. Teraz warunki zimowe będą sprzyjały spacerom. Języki obce, proszę Państwa, bardzo przyjemnie jest znać języki obce, no ale to wymaga naprawdę ogromnego wysiłku, a więc też zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie tak od razu to zrealizować. Teraz, jeśli chodzi o współczesność, tak jak Pani powiedziała, zaznaczyłyśmy w rozmowie, że bierzemy przykład właśnie z celebrytów, z osób znanych, które serwują nam w mediach społecznościowych to swoje takie idealne życie. Czy ono jest idealne? No tutaj mamy wątpliwości, tak? No ale robi to wrażenie na dzieciach, na młodzieży. Czy powinniśmy rozmawiać z dzieciakami, że to nie do końca tak wygląda?
Zdecydowanie tak. Ja akurat z dziećmi nie pracuję, natomiast obserwuję, że dzieciaków jest bardzo, młodzieży, dzieci jest bardzo dużo, którzy potrzebują pomocy, bo właśnie szczególnie u dziewczynek, nie? No oglądają się idealnego ciała i później gdzieś te swoje niedoskonałości widzą i dochodzi do pewnego rodzaju na przykład samookaleczeń. No i w konsekwencji dzieciaki ocierają się o nasze poradnie zdrowia psychicznego.
Zaburzeń w odżywianiu także.
Też, tak.
To filtry są, drogie dzieciaki, to najczęściej są filtry w mediach, także nie przywiązujcie do tego zbytniej wagi.
Tak, teraz bardzo modna sztuczna inteligencja, tak, też pokaże nam wszystko, co tak naprawdę byśmy chcieli zobaczyć, a co tak naprawdę no, nie jest prawdą, tak. No, wystarczy spojrzeć, nie wiem, na rodziców, rodzeństwo, to jest prawdziwe życie i na tym się trzeba skupić, nie?
A właśnie, jedno z postanowień, aby więcej czasu spędzać z bliskimi, to jest realne.
Jak najbardziej.
I to od pierwszego dnia.
Myślę, że tak. I myślę, że to jest najbardziej takie w celu łatwe do osiągnięcia, bo wystarczy troszeczkę ten plan dnia, bo to nie wymaga dużo wysiłku, no bo nie muszę się zbierać, żeby iść na siłownię, nie muszę gdzieś wychodzić. Ja po prostu wrócę z pracy i zamiast oglądać telewizor, porozmawiam ze swoimi najbliższymi, usiądę, wypiję kawę, herbatę, posłucham, co u nich. No, tak jak mówiłyśmy na początku, w tym pędzie, no niestety nie mamy na to czasu, tak.
Wspaniałe postanowienie. Bardzo mi się podoba i myślę, że warto je wprowadzać. Pani Dominiko, a warto te postanowienia spisać na kartce, czy tylko tak sobie pomyśleć?
To też zależy, jakimi jesteśmy osobami. To naprawdę to zależy, to jest moje ulubione stwierdzenie, bo jak się z tym podzielimy z kimś bliskim, no to może być to dla nas takie w ramach wsparcia, bo ktoś nas będzie motywował, ale też jest ta druga strona medalu, że jak się podzielimy i coś nie wyjdzie, to ktoś będzie mówił, a nie udało ci się. I będzie właśnie jeszcze wpływał negatywnie na nas, więc naprawdę wszystko zależy, jacy my jesteśmy i jakie mamy otoczenie.
No właśnie, czy są to osoby wspierające, czy też czyhające
na naszą porażkę.
Porażki, tak, oczywiście. A więc może zapisać, ale dla siebie, jeśli już musimy?
Myślę, że tak. Dla siebie, jeśli ktoś potrzebuje, to jak najbardziej, ale też, żeby tych postanowień nie była cała lista, tylko na przykład 2-3, takie, które jesteśmy w stanie osiągnąć.
A jak to jest z tym życiem tu i teraz, nie wczoraj, nie to, co było? Warto skupić się jednak na tym, co się dzieje z nami, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu, no bo też czasami sobie stawiamy jakieś plany, ale nie mamy wpływu na pewne rzeczy. I to też nas pewnie dołuje.
Myślę, że tak. No, mamy wpływ na to, co jest tu i teraz, bo możemy dokonać jakiejś decyzji, to, co będziemy robić, czyli nasze działanie, zaangażowanie na ten konkretny moment, no bo wiemy, jak się czujemy, wiemy, ile możemy pracy w coś włożyć. Przeszłość tak naprawdę to jest temat zamknięty, no to już było i na to nie mamy żadnego wpływu. To może tylko nam dać taką lekcję na przyszłość. Co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić inaczej, natomiast no już nic nie zmieni przeszłości. Na przyszłość, no to mówię, tutaj już jesteśmy bogatsi o doświadczenia, czyli wiadomo, nie wsadzimy ręki do ognia, prawda? No, wiemy, że parzy.
Ale to taki fizyczny przykład, ale też rzadko korzystamy z naszych doświadczeń życiowych. To znaczy, powiem to w inny sposób, pani Dominiko, nie wyciągamy wniosków, tak, z naszych porażek. Może z tą ręką w ogniu tak, ale czy zawsze tak się uczymy na błędach?
Zawsze na pewno nie. Nie. Zawsze na pewno nie, pani redaktor, bo to byłoby za idealne, ale zdarza mi się, właśnie ja odnoszę w tych swoich pacjentów, że nie uczą się jednak też na tych błędach, nie? Wiedzą, dlaczego zapiją, wiedzą. I po prostu następnym razem już to zmieniają, unikają pewnych sytuacji. Dlatego ja w to mocno wierzę i myślę, że nasi państwa słuchacze tak naprawdę też warto, żeby uwierzyli.
Jeśli chodzi o życzenia, no bo jesteśmy w takim czasie, że będziemy sobie składać serdeczne życzenia noworoczne, zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i teraz spotykamy na swojej drodze osoby, które na przykład są po bardzo przykrych przeżyciach, są w żałobie, bo przed świętami zmarł ktoś bliski. Jak składać sobie życzenia, żeby nie wywołać takiej trudnej sytuacji, nie spotęgować jej u osoby, której chcemy naprawdę szczerze życzyć? Jak dostosować nasze życzenia do sytuacji?
Naprawdę mądre składanie życzeń powinno opierać się przede wszystkim na empatii. Właśnie to, co pani redaktor powiedziała, żeby nie ukrzywdzić kogoś, czyli skupić się, czy dać taką uważność tej osobie i dostosowanie słów do sytuacji, do tej osoby, do której się zwracamy. W przypadku osób przeżywających żałobę, czy trudne inne sytuacje, na przykład okazało się, że ktoś jest chory, jest przede wszystkim okazanie wsparcia. No, nie zawsze zdrowia, szczęścia, jak ktoś akurat dowiedział się, że jest chory albo stracił najbliższą osobę. To takie bardzo ogólne i nieprzemyślane życzenia mogą bardziej pogłębić ból tej osoby niż go złagodzić. Czasami wystarczy po prostu jestem z tobą, myślę o tobie, czy jak będziesz czegoś potrzebował, to ci pomogę i to będzie bardziej wartościowe dla takiej osoby niż mówienie zdrowia, szczęścia, nie? Bo to jest takie gdzieś, gdzie bardzo często my słyszymy. Szczerość. Jest na szczerość, delikatność jest naprawdę jedno z ważniejszych niż takie puste słowa. Czasami wystarczy też z kimś pomilczeć, pobyć we dwoje, nie? I wtedy też bywa to bardziej wartościowe niż jakiś piękny, długi tekst.
Lub skacząca choinka na przykład.
Lub skacząca choinka,
świecąca.
Dokładnie.
Pani Dominiko, jeszcze raz się trzymam tej aury właśnie zimowej za oknami. A może warto zaprosić kogoś po prostu na spacer? Ulicami rozświetlonymi, ale sobie pospacerować i właśnie pomilczeć wtedy. Albo na dworze porozmawiać, bo to przyniesie ulgę. Jak się mówi, można głowę przewietrzyć i wtedy będzie nam troszeczkę lżej. Dobry pomysł?
Myślę, że wszystko, co może pomóc drugiej osobie, jest dobrym pomysłem. Czy to spacer, czy mówię, wypicie wspólnej herbaty, czy po prostu pobycie razem, tak? Żeby ta osoba nie miała takiego poczucia, że jest sama. No na przykład w przypadku żałoby, że ktoś najbliższy odszedł, no ale jeszcze masz innych bliskich, tak? Że nie to, że jestem już sama i świat się skończył.
A spotkała się pani z takim określeniem, że dobry przyjaciel to jest dobry terapeuta wręcz na trudne chwile.
Przyjaciel na pewno chodzi, że jak się zwierzę, to też tylko taki prawdziwy przyjaciel, nie? Bo my w dzisiejszych czasach mamy taką tendencję, że nazywamy tym przyjaciółmi bardzo szerokie grono osób, a tak naprawdę właśnie w razie takich trudnych sytuacji to zostaje nam jedna, dwie, nie? I to też weryfikuje, co to znaczy tak naprawdę przyjaźń. Bo w dzisiejszych czasach właśnie instagramowa przyjaźń, tak? Tam jest dużo uśmiechniętych twarzy, ale jak się coś zadzieje, no to wszystko znika jak bańka.
Tak pomyślałam w tym momencie, że w takim razie warto byłoby naszym słuchaczom kochanym życzyć dobrych przyjaciół.
Tak, dobrych, życzliwych, empatycznych.
To na wagę złota. Dobry przyjaciel to jest skarb w tych czasach.
Tak. Myślę, że nie tylko w tych, tylko w ogóle, nie? Że to tak komuś pomóc i dostać tą pomoc, żeby być razem.
Proszę państwa, jeszcze chciałabym życzyć spokoju, bo myślę, że w tym słowie też wiele wartości się mieści. Właśnie może niekoniecznie tej rozrywki musimy dzisiaj państwu życzyć i oczywiście wspaniałych imprez sylwestrowych w gronie przyjaciół, rodziny, na balach sylwestrowych. Czemu nie? Absolutnie mamy do tego prawo. Ale spokoju nie zaszkodzi. Za dużo nigdy nie jest.
Myślę, że nie.
I zdrowia. Bo zdrowie to jest podstawa, jak się okazuje w życiu. Proszę państwa, podejmowanie nowych wyzwań z nowym rokiem, znane jak świat, jak usłyszeliśmy od naszego gościa, ale troszeczkę trzeba je dawkować, bo okazuje się, że źle dobrane postanowienia mogą bardzo nas zdołować, wywołać więcej szkody niż pożytku. Tak więc życzymy mądrych decyzji i aby ten nowy rok zaczął się dla państwa naprawdę cudownie. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pani Dominika Godlewska-Gnaś, psycholog, zgodziła się dzisiaj spotkać z naszymi słuchaczami i no, jakieś maleńkie wskazóweczki przekazać, jak te postanowienia noworoczne podjąć, a może nie podejmować, może właśnie żyć według hasła dzisiaj i to, co teraz się dzieje. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego na nowy rok. Spokoju, zdrowia.
Dziękuję bardzo wzajemnie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.